Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest 1 kwietnia, środa Wielkiego Tygodnia. Zanim przejdziemy do omówienia sprawek z Polski, ze świata i z Kościoła, hymn z Prymy. Gdy już wzeszła gwiazda światła, kornie prośmy Boga, by w czynnościach dziennych zachował nas od szkody. Niech powściągając miarkuje język, by nie rozbrzmiewała groza waśni. Niech życzliwie chroni wzrok nasz, by nie poił się próżnością. Niech czyste będzie wnętrze serca i niech odstąpi nierozum. Niechaj hardość ciała skruszy skąpość napoju i pokarmu. Abyśmy, gdy dzień przejdzie, a kolejność znów sprowadzi noc, czyści przez wstrzemięźliwość śpiewali Mu chwałę. Bogu Ojcu niechaj będzie chwała i jedynemu Jego Synowi, wraz z Duchem Pocieszycielem, teraz i po wszystek wiek. Amen. Teraz, mój drogi słuchaczu, przechodzimy do wybranej na dzisiaj sprawki z Polski. Getrzwałt znów zagrożony. Nie dalej jak w zeszłym roku, wszyscy, którym na sercu leżą losy sanktuarium w Getrzwałdzie, czyli jedynego w Polsce miejsca uznanych przez Kościół objawień maryjnych, mogli mieć powody do radości. Sieć supermarketów Lidl ogłosiła, iż rezygnuje z planów budowy w tym miejscu swojego ogromnego centrum logistycznego połączonego z sortownią odpadów, które to cieniem, a pewnie też zapachem, miały kłaść się na krajobraz, walory turystyczne, ale przede wszystkim religijny charakter miejsca, w którym objawiła się Najświętsza Maryja Panna. Wygląda jednak na to, że władze gminy nie odpuszczają i że przemianę właśnie Getrzwałdu w logistyczno-przemysłowy hub dla wielkich koncernów postawiły sobie za punkt honoru. Wójt gminy, pan Jan Kasprowicz, już w zeszłym roku wyrażał swoje duże niezadowolenie z efektów, jakie przyniosły ogólnopolskie protesty, które rozgłos na skalę kraju zyskały w dużej mierze dzięki działaczom Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Okazuje się bowiem, że nie tylko Lidl szykował się do inwestycji w gminie. Akcja protestacyjna odstraszyć miała również inne podmioty żywiące wobec wsi zamiary podobne co niemiecka sieć sklepów. Wójt dość enigmatycznie wspomniał wtedy o planach na dalszy rozwój okolicy. Każda gmina w Polsce zobowiązana jest, by do lipca bieżącego roku przyjąć tak zwany plan ogólny. Nowy rodzaj dokumentu planistycznego, niejako nadrzędnego wobec miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Jak ustalił radny gminy Getrzwałt, pan Krzysztof Kamiński, plan przygotowany przez ekipę wójta zakłada przeznaczenie terenów dookoła wsi, między innymi na hale produkcyjne czy magazyny o maksymalnej wysokości do 24 metrów, swoją drogą, w tym samym miejscu co niedoszła inwestycja Lidla. A teren, na którym położone są samo sanktuarium wraz z kapliczką postawioną w miejscu objawień Najświętszej Maryi Panny oraz cudowne źródełko, przeznaczony jest z kolei pod farmy fotowoltaiczne. To dopiero miłość do Polski. Miejsce samo w sobie bardzo malownicze, mogące śmiało promować się jako polskie Fatima czy Lourdes. Zamiast stawiać na rozwój, nie bójmy się tego słowa, biznesu pielgrzymkowo-turystycznego, hoteli, drobnego handlu i usług, uparcie brnie w szpecące krajobraz kolektory słoneczne i ponure hale magazynowe, w których i tak pewnie pracowaliby ściągnięci na tę okoliczność do gminy przybysze zza naszej wschodniej granicy. A zatem włodarze Getrzwałdu nie tylko zatracili poczucie sakrum, ale również nie potrafią lub co jeszcze bardziej prawdopodobne po prostu bardzo nie chcą zrobić zwyczajnie po światowemu dobrego interesu, bo musieliby utrzymać religijny charakter swojej miejscowości. Wszystko, o czym mówimy w tej sprawce, grozi Getrzwałdowi pod warunkiem, że znajdą się inwestorzy. Ci zaś, jak już powiedzieliśmy przed chwilą, obawiają się wokół siebie szumu podobnego temu, z którym musiał zmierzyć się Lidl. Szum taki możliwy będzie tylko pod warunkiem, że zarówno sami mieszkańcy, jak i ludzie dobrej woli z całej Polski znów staną na wysokości zadania i pokażą, co myślą o próbach przemeblowania miejsca wybranego przez samą Najświętszą Maryję Pannę na przemysłowo-produkcyjny Mordor. Tym razem zamiary takie można udaremnić już w zalążku. Plan ogólny dla Getrzwałdu wciąż nie został przyjęty przez Radę Gminy. Jest zatem doskonały czas na reakcję. W normalnych okolicznościach zwrócilibyśmy się do hierarchów kościoła. Niestety doświadczenia poprzedniej akcji obrony terenów wokół sanktuarium pokazują, że hierarchowie polskiego kościoła pozostają wobec losów tego świętego miejsca równie obojętni co władze świeckie. Z jakiegoś powodu objawienia z roku 1877 nigdy nie zyskały wśród polskich katolików rozgłosu, na jaki bezsprzecznie zasługują. Obyśmy nie przypomnieli sobie o nich, gdy będzie już za późno, by ratować zarówno to miejsce, jak i resztę naszej ojczyzny przed dewastacją. Nasza redakcja postara się zainteresować tą sprawą przedstawicieli Konfederacji Korony Polskiej. I to tyle, jeżeli chodzi o wybraną na dzisiaj sprawkę z Polski. Zanim przejdziemy do tej ze świata, chciałbym z przyjemnością i wdzięcznością przypomnieć, że mecenasem naszego kanału jest Kancelaria Prawna Tradycyjnego Katolika, radcy prawnego pani Małgorzaty Wilczek. Jeżeli, mój drogi słuchaczu, będziesz potrzebował pomocy prawnej lub słyszał, że ktoś inny, osoba fizyczna lub firma, szuka prawnika, przypomnij sobie proszę o kancelarii pani Małgorzaty Wilczek, której zespół składa się z doświadczonych adwokatów i radców prawnych, świadczących profesjonalną i wszechstronną pomoc prawną w oparciu o bliskie nam wartości. Szczególnie wyspecjalizowane obszary działalności kancelarii to tzw. kredyty frankowe, prawo administracyjne, ubezpieczenia, odszkodowania, sprawy rodzinne i szeroko pojętego prawa cywilnego. Na hasło sprawki. Kancelaria udziela porad, świadczy pomoc i zapewnia kompleksową obsługę prawną na preferencyjnych warunkach. Szczegóły pod adresem internetowym umieszczonym w opisie tego odcinka. Teraz przechodzimy do wybranej na dzisiaj sprawki ze świata. Wybacz, mój drogi słuchaczu, ale znowu państwo położone w Palestynie na literkę I. Dlaczego Itamar Ben-Gwir otworzył szampana? W poniedziałek 30 marca, czyli przedwczoraj, parlament państwa położonego w Palestynie na literkę I poprzez ustawę wprowadził karę śmierci dla tych, którzy zostali skazani za działania terrorystyczne przeciwko państwu panów na literkę Z z kropką. Co charakterystyczne, ma ona dotyczyć terrorystów, którzy zabili przynajmniej jedną osobę, ale uwaga, z zamiarem zaprzeczenia istnieniu państwa położonego w Palestynie na literkę I. To ostatnie sformułowanie wskazuje wprost, że chodzi tu przede wszystkim o Palestyńczyków, których ziemię okupują panowie na literkę Z z kropką. Kwalifikacje przeprowadzonych śmiertelnych ataków jako aktów terrorystycznych ma dokonywać izraelski sąd wojskowy. A zatem Palestyńczycy, na których to samo wojsko dokonywało i wciąż dokonuje ludobójstwa, teraz z pewnością mogą oczekiwać sprawiedliwych i bezstronnych wyroków, czyż nie? Według przepisów ustawy wprowadzonej przez Kneset, skazani na śmierć mają być osadzeni w specjalnym więzieniu bez możliwości odwiedzin kogokolwiek poza uprawnionym do tego personelem, a nie zalicza się do niego prawnik skazanego. Konsultacje prawne mają być możliwe tylko za pomocą połączenia wideo. Egzekucje poprzez powieszenie mają nastąpić w ciągu 90 dni od zapadnięcia wyroku. Nowe prawo państwa położonego w Palestynie na literkę I, poparte przez premiera Benjamina Netanyahu, pozwala sądom skazywać na karę główną bez wniosku prokuratury i bez jednomyślności składu sędziowskiego. Wystarczy zwykła większość. Wieszać Palestyńczyków będą mogły również sądy wojskowe na zachodnim brzegu, a w tego typu procesach wydanie opinii ma przysługiwać ministrowi obrony. To, co w cywilizacji łacińskiej jest zupełnie nie do pomyślenia, w pseudocywilizacji panów na literkę Z z kropką jest całkowicie akceptowalne. W tym przypadku chodzi o pozbawienie skazanych na śmierć Palestyńczyków, czyli prawa do złożenia odwołania od wyroku i ubiegania się o ułaskawienie. Procedowanie przyjętej przez Kneset ustawy o karze śmierci dla Palestyńczyków zainicjowała partia Otzma Yehudit, kierowana przez ministra bezpieczeństwa narodowego pana Itamara Ben-Gwira, który w klapie marynarki często miał wpiętą złotą przypinkę przedstawiającą pętlę stryczka. Choć ten ostatecznie przyjęty sposób egzekucji był dla ministra Ben-Gwira jedynie jedną z opcji, obok krzesła elektrycznego i procedury na literkę E, przez co prawdopodobnie rozumiał aplikację zastrzyku z jakąś trucizną. Według szefa Otzmaye Hudid lekarze na potęgę zgłaszają się na ochotnika do współpracy z państwem panów na literkę Z z kropką w zakresie przeprowadzania zastrzyku kończącego życie. Kiedy wreszcie Kneset po trzech czytaniach ustawy o karze śmierci dla palestyńskich więźniów zatwierdził ją, pan Itamar Ben-Gwir próbował na sali obrad otworzyć butelkę szampana, którą przyniósł na tę okazję. Uniemożliwiła mu to straż Knesetu, więc uradowany minister państwa położonego w Palestynie na literkę I otworzył trunek z bąbelkami zaraz po wyjściu z sali obrad, rozlewając szampana świętującym razem z nim politykom na literkę Z z kropką. Powiedział w odniesieniu do palestyńskich więźniów: wkrótce będziemy ich liczyć jednego po drugim. Jak podaje na platformie X pan Wojciech Szewko, Itamar Ben-Gwir skomentował jeszcze wprowadzenie prawa zainicjowanego przez jego partię następująco: stworzyliśmy historię. Odtąd każda matka w Judei i Samarii będzie wiedziała, że jeśli jej dziecko wyjdzie, by kogoś zabić, zostanie skazane na szubienicę. I mówię do mieszkańców Unii Europejskiej, którzy wywierali presję i zagrażali państwu położonemu w Palestynie na literkę I. Nie boimy się, nie poddajemy się, jesteśmy we własnym kraju z naszą suwerennością, będziemy chronić naszych obywateli. Koniec cytatu. Również zasiadająca w Knesecie partia Hadash Ta'al, składająca się głównie z polityków pochodzenia arabskiego, chce zaskarżyć ustawę o karze śmierci dla Palestyńczyków w Sądzie Najwyższym państwa położonego w Palestynie na literkę I. Frakcja określa nowe prawo jako rasistowskie i utrwalające legalny apartheid wobec Palestyńczyków. Poseł do Knesetu z ramienia Hadaszu, pan Ofer Kassif, tak skomentował nowy akt prawny: to nie jest kara śmierci, to ustawa o ludobójstwie. Petycję do Sądu Najwyższego o uchylenie ustawy skierowało również Stowarzyszenie Praw Obywatelskich. Do głosów krytycznych wobec kary śmierci dla Palestyńczyków dołączyła służba dyplomatyczna Unii Europejskiej, która wskazała, że ustawa jest sprzeczna z prawem do życia i może naruszać bezwzględny zakaz tortur. Z katolickiego punktu widzenia, dla jasności dodajmy, z tradycyjnego katolickiego punktu widzenia, kara śmierci jako taka jest dopuszczalna, jeżeli służy sprawiedliwości, a legalna władza może, a nawet w określonych przypadkach powinna ją stosować. Natomiast w przypadku państwa położonego w Palestynie na literkę I oraz okoliczności jego powstania, bardzo trudno jest mówić o jego legalnej egzystencji, a co za tym idzie, także o jego prawowitych władzach. Jednak przede wszystkim z pewnością nie można tu mówić o żadnej sprawiedliwości, ponieważ wprowadzona przez Kneset kara główna nie dotyczy ogółu społeczeństwa, ale tylko jednej prześladowanej grupy Palestyńczyków, którzy mają być skazywani w nieuczciwych procesach naruszających cywilizacyjne standardy. A jest to rozwiązanie przewidziane dla gołów, zgodnie z przepisami zawartymi w księdze na literkę T, której nazwa kończy się na UD, ale całkowicie sprzeczne ze sprawiedliwością i prawem ustanowionym przez Pana Boga. Przy tej sprawie należy też pamiętać, że panowie na literkę Z z kropką dla samych siebie nie potrzebują jakichkolwiek aktów prawnych, by pozbawić życia ludzi zagrażających ich interesom. Prawdopodobnie więc nowa ustawa, oprócz wprowadzenia pozoru legalności uśmiercania Palestyńczyków, jest także sygnałem o potędze i tupecie syjonistów, którzy za nic mają prawo międzynarodowe, ponieważ mimo jego lekceważenia absolutnie nic im nie grozi, przynajmniej tutaj na ziemi. A teraz uwaga, dokładnie w tym samym dniu rano w programie Gość Radia Z, prowadzonym przez pana Bogdana Rymanowskiego, były minister obrony narodowej w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, pan poseł Mariusz Błaszczak, odnosząc się do wypowiedzi prezesa swojej partii pana Jarosława Kaczyńskiego, określającego państwo położone w Palestynie na literkę I jako wielkie państwo, cud naszych czasów i wysuniętą placówkę naszej cywilizacji. Sam powiedział, że państwo położone w Palestynie na literkę I jest częścią wolnego świata, jest po jasnej stronie mocy, a nie po ciemnej stronie mocy jak Iran, który jest po stronie Rosji. I oby było jak najwięcej tak szczerych i jednocześnie durnych wypowiedzi polityków PiS. Dzięki nim jest szansa, że bardzo koszerna partia Jarosława Kaczyńskiego prędzej niż później zniknie z polskiej sceny politycznej. a przynajmniej przestanie nabierać Polaków na patriotyczne i pobożne hasła. I to, mój drogi słuchaczu, tyle z wybranej na dzisiaj sprawki ze świata. Zanim przejdziemy do tej z kościoła, kolejna sprawka to krótka katechizmu dawka. Ojciec Gabriel Roschini, katechizm maryjny, kontynuacja części trzeciej, kult maryjny, ciąg dalszy artykułu szóstego, pochodzenie i rozwój kultu maryjnego. Pytanie drugie. Czy da się utrzymać pogląd niektórych protestantów, którzy twierdzą, że chrześcijański kult Najświętszej Panny wywodzi się z pogańskiego kultu bogiń? Twierdzenia tego nie da się w żaden sposób utrzymać, ponieważ chrześcijański kult Najświętszej Panny jest zupełnie różny od pogańskiego kultu bogiń. Jeśli wziąć pod uwagę tak zasadnicze, jak i przypadkowe składniki tego ostatniego, kult bogiń bowiem jest kultem latrii, czyli adoracji, podczas gdy chrześcijański kult maryjny jest po prostu kultem hiperdulii, czyli czci szczególnej. Wobec tego skutki jednego i drugiego były i są najzupełniej odmienne. Dlatego też wywodzenie jednego z tych kultów z drugiego nie wytrzymuje krytyki. Pytanie trzecie. Jakie są główne okresy kultu maryjnego? Kult maryjny przebył trzy główne okresy. 1. Od czasów apostolskich do Soboru Efeskiego. 2. Od Soboru Efeskiego do XVI stulecia. 3. Od XVI stulecia do czasów nam współczesnych. Pytanie czwarte. Jakie są cechy charakterystyczne pierwszego okresu kultu maryjnego, czyli od czasów apostolskich do Soboru Efeskiego? W pierwszym okresie kultu maryjnego, od czasów apostolskich do Soboru Efeskiego, odbytego w roku 431, należy zwrócić uwagę na niektóre zjawiska i bardzo wymowne oświadczenia, spełniające rolę zalążka, z którego wyrosło wspaniałe drzewo kultu maryjnego. Do głównych zjawisk należą 1. Bardzo żywa wiara w główne przywileje Najświętszej Panny. 2. Zwyczaj wzywania świętych, zwłaszcza męczenników, istniejących co najmniej od II wieku. 3. Wizerunki Matki Bożej, z których, jak na przykład wizerunek z katakumb świętej Pryscylii, pochodzą z pierwszej połowy II stulecia. 4. Zwyczaj wzywania opieki Najświętszej Matki, istniejący na przełomie II i III wieku, w formie słynnej modlitwy pod Twoją obronę i ustanowienie pod koniec IV stulecia rozmaitych świąt Matki Bożej. Nie brak również, począwszy od drugiej połowy IV wieku, różnych wypowiedzi ojców Kościoła, bezpośrednio dotyczących kultu maryjnego. Już w pierwszej połowie tego stulecia zwyczaj czczenia i wzywania Najświętszej Panny był ogólnie rozpowszechniony. Pytanie piąte. Jakie są cechy charakterystyczne drugiego okresu maryjnego? Od tego miejsca zaczniemy, mój drogi słuchaczu, po przerwie świątecznej, czyli we wtorek. A teraz, zanim przejdziemy do wybranej na dzisiaj sprawki z Kościoła, jak zwykle pozwolę sobie przypomnieć, że cała ta nasza praca rozwinęła się głównie w oparciu o wsparcie finansowe widzów. Za wszystkich naszych patronów raz w miesiącu odprawiana jest msza święta tradycyjna w intencji o Boże błogosławieństwo dla nich. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto chciałby dołączyć do grona osób wspierających nas finansowo, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim gorące Bóg zapłać. A teraz przechodzimy do wybranej na dzisiaj sprawki z Kościoła. Watykan, Szwajcaria, Kazachstan, Stany Zjednoczone i cały Kościół. Biskup Schneider ubolewa nad atakami środowisk indultowych wymierzonymi w Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X. W środę 25 marca, w dniu uroczystości zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie i 35. rocznicy śmierci arcybiskupa Marcela Lefevre'a, pan Michael Matt, redaktor naczelny The Remnant, opublikował wywiad z biskupem Atanasiusem Schneiderem na temat nadchodzących konsekracji biskupich w Bractwie Kapłańskim Świętego Piusa X. W trakcie tej niezwykle interesującej rozmowy biskup pomocniczy Astany, podkreślmy, niezwiązany z bractwem, już nie pierwszy raz mówił o bardzo dużym znaczeniu bractwa dla pogrążonego w kryzysie Kościoła. Zdaniem hierarchy, który z polecenia papieża Franciszka był w roku 2015 wizytatorem Bractwa z ramienia Watykanu i dobrze je wtedy poznał. To właśnie dzięki dziełu arcybiskupa Lefebvre'a Kościół może znaleźć rozwiązania, które pomogą mu wyjść z kryzysu objawiającego się najbardziej w nowym magisterium i nowej liturgii. Podczas wywiadu biskup Schneider wyraził ubolewanie, że niektóre wspólnoty tzw. tradycyjne, biskupi i wybitni kardynałowie, zaczynają w jakiś sposób atakować Bractwo Świętego Piusa X, nazywając je schizmatykami lub grożąc ekskomuniką. Hierarcha stwierdził, że to nie pomaga, ale działa wręcz przeciwnie. W świetle panujących dziś w Kościele zamętu i relatywizacji oraz faktu, że dzisiejsi kardynałowie i biskupi głoszący herezję nie są upominani przez Rzym, a także w obliczu szerzącej się agendy LGBTQ i wszystkie inne literki oraz islamizacji Europy, biskup Schneider uważa, że tu cytat: powinniśmy zjednoczyć się z tymi, którzy pragną zachować nienaruszalność wiary. W tym kontekście hierarcha ubolewa, że różne grupy uznawane za tradycyjne i konserwatywni purpuraci atakują bractwo zamiast połączyć siły przeciw wspólnemu wrogowi. Biskup Schneider powiedział: dlaczego Bractwo Świętego Piotra lub inni publicznie i nieustannie atakują i grożą Bractwu Świętego Piusa X, twierdząc, że jest schizmatyckie itd.? Myślę, że wszystkie tradycyjne wspólnoty, dobrzy kardynałowie i biskupi powinni wspólnie zaapelować do Ojca Świętego: proszę, udziel im w hojnym geście, wyjątkowo, ponieważ jest to prawo kościelne, a nie boskie, pozwolenia na konsekrację. Wspólnoty Ecclesia Dei powinny to zrobić, a zamiast tego atakują. Koniec cytatu. Zdaniem naszej redakcji, prawda, jakkolwiek brutalna, jest taka, że wspólnoty indultowe powstałe na mocy motu proprio Ecclesia Dei Jana Pawła II poszły na współpracę z tymi, którzy odpowiedzialni są za trwanie kryzysu Kościoła. W zamian otrzymały status kanoniczny oraz pozbyły się przy tym i tak niesłusznych oskarżeń o schizmę. Dla uznania przez posoborową hierarchię poświęcili swobodę głoszenia pełni prawdy katolickiej. Nie oceniając intencji członków tych wspólnot, możemy jedynie przypuszczać, że ich ataki na Bractwo Świętego Piusa X wynikają z chęci pokazania swojego przywiązania do władz kościelnych i to pomimo faktu, że te władze nie są przywiązane do wiary katolickiej, faworyzują heretyków i prześladują tradycję katolicką. Możemy jedynie błagać Najświętszą Maryję Pannę, by raczyła oświecić te środowiska, by przekonały się, że wierność prawdzie katolickiej jest cenniejsza niż formalna i bardzo powierzchowna jedność oraz że tutaj nie można iść na żaden kompromis. Biskup Schneider wskazał w dalszej części wywiadu, że Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X służy papiestwu i Kościołowi oraz że nie jest schizmatyckie, a jego konflikt ze Stolicą Apostolską jest wewnątrzkościelny i w odpowiednim czasie zostanie rozwiązany przez Pana Boga. Jego zdaniem należy dziękować Panu Bogu za bractwo, a także mieć pewną wdzięczność wobec samego zgromadzenia założonego przez arcybiskupa Lefebvre'a. Dalej biskup pomocniczy Astany powiedział: to mój apel. Chciałbym zaprosić wszystkie wspólnoty w Kościele, Bractwo Świętego Piotra, które cenię i które wykonuje dobrą i wspaniałą pracę, oraz inne instytuty, innych dobrych biskupów, aby naprawdę się zjednoczyli, abyśmy stworzyli wyjątkową siłę, by odbudować naszą świętą matkę Kościół w tej bezprecedensowej sytuacji kryzysowej i modlili się za papieża, aby Pan Bóg naprawdę go oświecił i aby był naszym przywódcą, ponieważ papież musi być naszym przywódcą tradycji. Koniec cytatu. W związku ze zbliżającymi się święceniami nowych biskupów dla Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X, które mają nastąpić w Ekon w Szwajcarii 1 lipca, biskup Schneider wyraził nadzieję, że papież Leon XIV zdobędzie się na jakiś gest życzliwości, a nawet jeśli nie, to opatrzność Boża i tak obróci całą sytuację na korzyść Kościoła. Hierarcha powiedział: musimy zaufać Bożej opatrzności i Matce Bożej. Ona jest Matką Kościoła i powinniśmy ją błagać o wstawiennictwo, a także arcybiskupa Lefebvre'a. Biskup Schneider powiedział, że kiedyś arcybiskup Lefebvre zostanie uznany przez Kościół za wielkiego biskupa i nie wyklucza, że zostanie wtedy również ogłoszony świętym. Nasza redakcja również wyraża taką nadzieję, a za biskupa Schneidera Bogu niech będą dzięki. I to, mój drogi słuchaczu, na dzisiaj wszystkie sprawki Okiem Katolika Rano. A dziś wieczorem, najprawdopodobniej o godzinie 21:00, zapraszamy na program na żywo Sprawki Okiem Katolika Live z udziałem pozostałych dwóch twórców z tego kanału, czyli Mikołaja Janiaka i Adriana Litwinowicza. Bardzo proszę o zostawienie łapki w górę pod materiałem, którego właśnie, mój drogi słuchaczu, kończysz słuchać, oraz napisanie co najmniej 7-wyrazowego komentarza. Jeżeli ta opcja jest dostępna, podbij proszę ten film i może wyślij linka do niego komuś znajomemu. Proszę też pamiętać, że ktokolwiek chciałby wspierać nas finansowo, szczegóły jak można to zrobić są w opisie tego odcinka. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia i wesołych świąt Zmartwychwstania Pańskiego, jeżeli nie usłyszymy i zobaczymy się dzisiaj wieczorem. Życzę Ci też jak najowocniejszego przeżycia Triduum Paschalnego. Najświętsza Maryjo Panno, pogromicielko wszelkich herezji, wstawiaj się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do zobaczenia dzisiaj wieczorem i do usłyszenia we wtorek rano. Zostań z Panem Bogiem.